Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Magda Jasińska. Przywitała nas ballada o śmierci Janosika Dawida Lubowicza, jednego z członków zespołu Atom String Quartet. Dawid Lubowicz, zainspirowany tradycyjną melodią ludową, z Podhala napisał właśnie ten utwór na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową, a grali Atom String Quartet i orkiestra kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Christiana Danowicza. Jeszcze do tej płyty powrócimy. To jest płyta, która została wydana przez wydawnictwo Dux, zatytułowana Made in Poland. Na tej płycie pomieszczone zostały kompozycje nie tylko członków Atom String Quartetu, ale również Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz czy Mikołaja Góreckiego, prawda, że w takim gronie to aż miło prezentować swoje kompozycje. Zanim jednak powrócimy do tej płyty, płyty Made in Poland, to teraz Państwu zaprezentuję fragmenty konferencji, którą przygotował Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Konferencja zapowiadająca międzynarodową konferencję instrumentologiczną. To będzie pierwsza taka konferencja w Polsce organizowana i myślę, że 11, 12 i 13 września możemy spokojnie, śmiało pojechać do Pałacu w Ostromecku i słuchać, podziwiać i być może uczyć się popularnego instrumentoznawstwa.
To konferencja, której znaczenie trudno przecenić.
Profesor Zbigniew Przeremski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Chociażby z tego względu, że mamy już XXI wiek, a jest to dopiero pierwsza polska konferencja instrumentologiczna. Do tej pory takich nie było. A nie było dlatego, że nie mamy instrumentologów. Prawie nie mamy. No może na palcach jednej ręki policzyć instrumentologów, czy specjalistów, którzy się zajmują instrumentami muzycznymi. To wynika z różnych przyczyn. Za mało było u nas rozwijane instrumentoznawstwo, czy instrumentologia. Nie przy każdej muzykologii istnieje, przy akademiach muzycznych istnieje, ale w sensie praktycznym bardziej, w sensie teoretycznym, czy historycznym. No i stąd nie na każdej muzykologii są nawet wykłady prowadzone. Stąd można być absolwentem uniwersytetu kierunku muzykologicznego, a nie znać się, no powiedzmy w pełni mówiąc delikatnie, na instrumentach nawet współczesnej orkiestry, a co dopiero mówiąc o instrumentach historycznych, dawnych, czy etnicznych, na instrumentach całego świata. Stąd ta idea konferencji, poprzedzona zresztą stronami internetowymi, które już miały popularyzować wiedzę o instrumentach muzycznych. No i dalszą konsekwencją tego jest właśnie konferencja, której główny cel, no właśnie jak mówię, trudny do przecenienia, jest ten, żeby zintegrować środowisko różnych osób, różnych zawodów, bo nie tylko muzykologów, ale też no, chociażby pracowników muzeów, środowisko stroicieli, muzyków jako takich, środowisko wytwórców instrumentów, czy muzyków ludowych też, bo i takich będziemy mieli na konferencji, żeby zjednoczyć, prawda, żeby zjednoczyć we wspólnej sprawie, a mówiąc jeszcze ogólniej, żeby zgromadzić wszystkie osoby, które się interesują instrumentami muzycznymi.
Spodziewaliśmy się, że jest to temat, który zainteresuje wiele osób, które zajmują się badaniami nad instrumentami muzycznymi.
Agata Mierzejewska, Instytut Muzyki i Tańca.
Ale nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania konferencją, ponieważ dostaliśmy ponad 70 zgłoszeń i nie musieliśmy odsiewać niedobrych. Wszystkie właściwie były znakomite i stworzyły nam program, który pokazuje przekrój, taką diagnozę, jakie badania prowadzone są obecnie w Polsce, w jakich ośrodkach i kto się w ogóle czym zajmuje. Więc ta pierwsza konferencja, która oczywiście jest takim ogólnym pejzażem instrumentologii w Polsce, ma diagnozować stan wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce. My sami jesteśmy tego bardzo ciekawi, bo znamy kilka osób, które się takimi badaniami zajmują, ale no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ani przeczytać wszystkiego, więc program jest takim przeglądem przez zagadnienia muzeologiczne, konserwatorskie, będą rzeczoznawcy, historycy, animatorzy kultury, muzycy, muzykolodzy oczywiście, kogo my tam jeszcze mamy, będą badania archeomuzykologiczne pokazywane, etnomuzykologiczne, więc instrumenty w kulturze. Instrument w ogóle jest takim medium, które łączy, znajduje się na pograniczu w ogóle różnych światów i rzemiosła artystycznego, i muzealnictwa, i czystej sztuki, i produkcji czysto fabrycznej, i pojawia się także kontekst czysto społeczny, czyli jego wykorzystywanie, przeznaczenie, wykonawcy, czyli pojawia się cały też świat osób, artystów, którzy nobilitują w pewien sposób instrumenty. Przecież bardzo często zdarza się tak, że sam instrument jest nieważny, ale istotne jest, kto na nim grał. Podczas prac, naszych zeszłorocznych prac nad portalem Skrzypce w zbiorach polskich, akurat sprawdzaliśmy, na jakich instrumentach grali polscy skrzypkowie, laureaci konkursu Henryka Wieniawskiego od 1935 roku. To było 56 osób i staraliśmy się odszukać informacje, na czym oni grali, stojąc na deskach konkursu, bo te informacje zachowały się szalenie szczątkowo. Trzeba było odszukać tych ludzi albo żyjące ich rodziny, dowiedzieć się, co to było, poskładać te informacje jak puzzle, pojechać do tych osób, zlokalizować instrument, pojechać tam sfotografować go, opisać i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. I informacje, które mamy, są niesamowite. Na przykład jedne skrzypce, które grały na konkursie, to są skrzypce, które Tadeusz Wroński zabrał z płonącej Warszawy podczas powstania. W jednej ręce miał żonę, w drugiej ręce miał te skrzypce. I potem taki instrument gra na konkursie Wieniawskiego. Albo uciekająca babcia jednej z polskich laureatek, Magdaleny Richter. Skrzypce strzaskały się po prostu niemalże w drzazgi podczas tej ucieczki. Potem zostały poskładane i również uczestniczka grała na nich na konkursie. Albo Piotr Pławner, który wygrał konkurs Wieniawskiego, grał na skrzypcach ze szkolnej wypożyczalni. Więc czasem wykonawca nobilituje instrument. Niby jeden przedmiot, jeden artefakt, a różne się splatają w nim ścieżki, drogi, historie. No myśmy ostatnio oglądali fortepiany z Ostromecka i w jednym patrzymy, cała klawiatura zakrwawiona, w środku słoma i żyletki, więc nie wiemy, co tam się stało, ale na pewno coś dramatycznego. Też nam profesor Fogel opowiadał, że sam widział, znalazł fortepian w stodole. To taki przykład drastyczny, ale jako grzędy dla kur wykorzystywany. Więc program jest ułożony w ten sposób, że na początku pokazujemy w ogóle, jaki jest stan wiedzy o instrumentach w Polsce, a potem przechodzimy przez różne dyscypliny. Przeglądamy kolekcje muzealne, patrzymy, jakie są w ogóle w Polsce kolekcje, co one gromadzą, ile tych instrumentów mają, jak je przechowują, jakie mają problemy w ogóle. Bo zdarza się tak, że wchodzimy do muzeum, na przykład muzeum, teraz wróciliśmy z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Na ekspozycji jest kilka instrumentów, w magazynie prawie 200. Prawie 200. Udało nam się zresztą bardzo wiele z nich sfotografować, nie wszystkie, ale 160 obiektów. Więc no, to, co widzi człowiek wchodząc do muzeum, to jest wierzchołek góry lodowej, a dopiero w muzeum, no to są zwykle obiekty w jakiś sposób pozyskane, ale też często nieopracowane, leżą w muzeum, no nie można ich zobaczyć. Rola naszego zespołu to też jest jeżdżenie po Polsce, fotografowanie tego, co nie można zobaczyć, umieszczanie tego w internecie, tak żebyśmy w ogóle dowiedzieli się, ile tych instrumentów w Polsce jest. No to wie Ministerstwo Kultury i Sztuki, gdzieś mają informacje na temat tego, ile tych instrumentów jest w Polsce, ale nawet osoby, które się tym w Polsce zajmują, nie wiedzą, ile tego tak naprawdę jest. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że instrumentologów w Polsce jest niezwykle jak na lekarstwo, można by powiedzieć. My mamy ogromne szczęście, że współpracują z nami dwaj najwybitniejsi muzykolodzy, ale instrumentolodzy, muzykolodzy też, i to jest właśnie profesor Przerębski i profesor Benjamin Fogel. Mruknął profesor, ale jest to prawda. Profesor Benjamin Fogel, który jest takim z krwi i kości instrumentologiem, był współtwórcą razem z panem Andrzejem Szwalbę kolekcji zabytkowych fortepianów, która wcześniej należała do Filharmonii Pomorskiej, a teraz znajduje się w Ostromecku. Więc od 2014 roku mamy niezwykłe szczęście z profesorami współpracować. Może uda się razem z tym zespołem opracować wszystkie instrumenty, które są w Polsce w muzeach i zgromadzić ich wizerunki w jednym miejscu. Więc to jest nasze marzenie, ale wracając jeszcze do programu konferencji, oprócz tego takiego overview kolekcji w Polsce, muzeum, będzie również sesja poświęcona zagadnieniom konserwacji, renowacji, restauracji instrumentów klawiszowych. Bo wiadomo, że instrumenty, które stoją i są zdezelowane, nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie grają. Ale wiadomo, że poprzez dekady rozwoju tych instrumentów było tak, że w każdej dekadzie w jakiś sposób, szczególnie konstrukcja fortepianu, się zmieniała. A więc instrumenty z pierwszej połowy XIX wieku nie mają absolutnie niczego wspólnego. No mają niektóre rzeczy, ale ich dźwięk nie ma nic wspólnego z instrumentami, które znamy dzisiaj. Beethoven, gdyby posłuchał swoje sonaty na współczesnym Steinwayu, byłby absolutnie zszokowany. To po prostu chyba nie poznałby swojej własnej muzyki. Niekoniecznie pozytywnie, chociaż może on był głuchy, więc może by w końcu usłyszał. Ale trzeba naprawdę świadomego konserwatora, który naprawi instrument, doprowadzi go do stanu używalności historycznymi metodami. odpowiednie kleje, odpowiednie materiały, odpowiednie politury, odpowiednie lakiery. Bo jeżeli dokona tego ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, to tak samo jakby ten instrument nadal był zniszczony. Więc otóż restauracja, renowacja, konserwacja to są wszystko, to nie są synonimy w przypadku instrumentów, to są zupełnie różne pojęcia i właśnie podczas konferencji profesor Fogel będzie tłumaczył na czym, jak rozróżniać te rzeczy i czy na przykład instrument, w którym wymienimy deskę rezonansową, czyli no, taką główną rzecz, która gra, czy nadal będziemy go uznawać za instrument historyczny, czy to będzie po prostu taki no, fake. Pojawią się również budowniczowie fortepianów i konserwatorzy instrumentów historycznych z największego muzeum instrumentów muzycznych w Poznaniu, a więc pierwsza liga, będą opowiadać o swoich doświadczeniach z renowacją właśnie fortepianów, jak to robić, co wymieniać, ile instrumentów restaurowali, w jaki sposób, jakimi metodami. Będzie również pan Andrzej Włodarczyk, który ma największą kolekcję fortepianów klawiszowych, prywatną u siebie w swojej pracowni w Słupnie i przywiezie 3 historyczne fortepiany przez niego odrestaurowane. To będzie Broadwood z 1846 roku, Pleyel z 1842 i kopia fortepianu Waltera z 1795 roku, którego oryginał znajduje się w Norymberdze i to będzie premiera tego instrumentu. Nikt go wcześniej nie słyszał, będziemy na konferencji mieli możliwość po raz pierwszy usłyszeć, jak brzmiał fortepian mozartowski z epoki, no już trochę po Mozarcie, ale z końca XVIII wieku. Oprócz zagadnień instrumentów klawiszowych będzie też sesja poświęcona terminologii i klasyfikacji. Tak się składa, że to jest dziedzina wyjątkowo zaniedbana w instrumentologii. Nie wiemy, no bierzemy instrument do ręki, wiemy, że jest, jeśli jest to fortepian, to wiemy, że jest klawiatura, wiemy, że są pedały, wiemy, że jest skrzynia, a jak to się wszystko w środku nazywa? A jak się nazywają poszczególne części skrzypiec? A jak na przykład to jest ślimak, główka, czy komora kołkowa, czy zwieńczenie skrzypiec? Jak nazywać poszczególne części? Jak w ogóle klasyfikować instrumenty muzyczne? O tym też będzie mówił i profesor Fogel, i Joanna, która jest razem z profesorem, Joanna Gul, która jest razem z profesorem Foglem, autorką pierwszego tłumaczenia na język polski całości klasyfikacji Hornbostla i Zaksa, czyli takiej, jest wiele klasyfikacji instrumentów muzycznych, ale akurat Hornbostla i Zaksa, dwóch niemieckich badaczy, jest najbardziej taka w użyciu i ona powstała w 1914 roku i od 1914 roku jakoś polskie tłumaczenie całości nie powstało i w 2014 roku Joasia dokonała tego z profesorem. Cała ta klasyfikacja jest u nas na stronach instrumenty.edu.pl w taki dosyć interaktywny sposób pokazana, że można sobie kliknąć na przykład, co to są hordofony szarpane i wyskakują zdjęcia hordofonów szarpanych, tak żeby się nie trzeba było zastanawiać. Oprócz idąc w programie terminologii, klasyfikacji, będą również nowe metody badań. Okazuje się, że komputery są używane bardzo często do badań tomografem, robi się tomografię, na przykład instrumenty grobliczów i dankwartów w Poznaniu zostały prześwietlone na wylot. Tam powstają dosyć szczegółowe badania nad Polską Szkołą Lutniczą. Jedne z najcenniejszych instrumentów, jakie mamy w kraju, groblicze i dankwarci. Może tak? Nikt nie wie, czy groblicz był tylko jeden, czy było ich 5. To się badacze cały czas, czy była cała rodzina, czy był tylko jeden. Więc skanowanie, tomograf, badanie komputerowe, rekonstrukcje także 3D tych instrumentów, żeby na przykład ustalić, jak instrument mógł brzmieć poprzez jego odwzorowanie w komputerze. To też będą pani z Politechniki Wrocławskiej, która się tym zajmuje, będzie opowiadała o takich nowych rzeczach. Będzie również informacja o tym, w jaki sposób możemy się dowiedzieć więcej o instrumentach w średniowieczu. To jest zupełnie osobny jakby już rozdział, którym bardzo niewiele osób zajmuje się w Polsce, bo to wymaga wyższej szkoły jazdy i znajomości historii, literatury, języków i transmisji całej tej kultury greckiej, rzymskiej, bizantyjskiej, zupełnie tej z Azji Mniejszej. Te zagadnienia również będziemy poruszać. Będzie sesja etnomuzykologiczna, czyli poświęcona instrumentom tradycyjnym w kulturach ludowych. Tutaj będziemy mieć dużą reprezentację z południa Polski. Przyjedzie też fantastyczny zespół, skład niearchaiczny, który wnosi taki w bardzo przemyślany sposób zrobiony świeży powiew do tradycyjnej muzyki Beskidu Żywieckiego. Bardzo fajne chłopaki i dziewczyna. I na koniec będziemy mieć sesję, sesję archeomuzykologiczną, czyli wszystkich muzykologów, którzy zajmują się instrumentami z wykopalisk. To, co na przykład znaleziono w grocie, w grobie, wykopane w ziemi. Będzie sesja, na której będą opowiadać referenci z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku o tym, z działu badań podwodnych zresztą, o tym, co znajduje się we wrakach statków, co by świadczyło o tym, na czym grali marynarze w epoce wielkich żaglowców. Po prostu tym się niemal nikt nie zajmuje w Polsce, mało o tym wiadomo. Okazuje się, że jednym z instrumentów to były kości wielorybów na przykład, na których grano. I jeszcze zerknę do programu, co mamy na sam koniec. I w ogóle bardzo ważnym punktem programu będzie to, że nie tylko będziemy mówić, ale będziemy również słuchać. Te instrumenty nie przyjadą tylko dlatego, żebyśmy je sobie obejrzeli, bo one są grające. Będą wspaniałe artystki. Będzie pani Marysia Gabryś, która się specjalizuje, profesorka Akademii Muzycznej w Warszawie, która specjalizuje się w grze na instrumentach klawiszowych, historycznych. Będzie Yuko Kawai, japońska pianistka, wychowanica profesora Ekiera, jednego z najwybitniejszych szopenologów. Będzie skład niearchaiczny, o którym mówiłam. I na koniec, po tych wszystkich doświadczeniach historycznych, wrócimy do fortepianu współczesnego i pani Justyna Jażdżyk, która jest związana z Wydziałem Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, będzie opowiadała, jak to jest tak naprawdę, że wykonujemy utwory historyczne na instrumencie współczesnym. Będziemy też mogli porównać te stare instrumenty, nowe instrumenty. Postaramy się w tym programie po prostu zachować balans między mówieniem i rozmawianiem, a graniem i słuchaniem.
Jeśli można, jeszcze bym dopowiedział odnośnie tej potrzeby szerzenia wiedzy instrumentologicznej. Mianowicie chodzi o to, że w sztuce dawnej, malarstwie czy rzeźbie bardzo często były przedstawione sceny muzyczne. No i historycy sztuki, pisząc książki właśnie w tej dziedzinie, opisując obrazy czy rzeźby, no niestety bardzo często mylą instrumenty, źle je rozpoznają. I dlatego już parę lat temu była taka inicjatywa akurat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, żeby organizować konferencje, w których brali udział historycy sztuki i muzykolodzy po to, żeby historycy sztuki nauczyli się rozpoznawać instrumenty, a z kolei muzykolodzy rozpoznawać style właśnie plastyczne, prawda, czy malarstwie, czy w rzeźbie, czy w innych sztukach, dlatego że tutaj z kolei muzykolodzy mają braki, że nie zawsze trafnie umieją opisać jakieś dzieło sztuki z punktu widzenia właśnie tego stylistycznego. To też jest ta konferencja właśnie dla historyków sztuki, żeby, bo wszyscy czytamy książki z tej dziedziny, no i chcielibyśmy, żeby instrumenty były tam dobrze rozpoznawane, już nie mówię, dobrze opisane. Także to jest też taki ważny cel na naszej konferencji i mam nadzieję następnych jeszcze.
To były fragmenty konferencji prasowej i zaproszenie na konferencję instrumentologiczną do Pałacu w Ostromecku. Była mowa o Beniaminie Foglu, a więc o wielkim znawcy, instrumentologu, wielkim znawcy i współautorze kolekcji fortepianów, również i pianin w Ostromecku. Tę kolekcję profesor Beniamin Fogel stworzył wraz z Andrzejem Szwalbę. I powrócimy teraz do rozmowy, którą zarejestrowałyśmy przed rokiem.
Panie profesorze, czy ta nowa odsłona kolekcji fortepianów imienia Andrzeja Szwalbego może dać początek czegoś lepszego? Może zapoczątkować być może odrestaurowanie niektórych wartościowych instrumentów?
Proszę pani, na to liczymy, ale tutaj jest nam bardzo potrzebna pomoc miasta, pomoc mieszkańców, w ogóle poparcie społeczne. Natomiast mamy nadzieję, że ta kolekcja znajdzie w tej chwili duże zainteresowanie. Ona już jest znana w tej chwili w całym kraju, o czym się zapomina, ponieważ jest część tej kolekcji, jest właściwie całość, ta, która jest na ekspozycji, jest na internetowej stronie poświęconej fortepianom. Także mam nadzieję, że to będzie dobry początek na dalszy rozwój tej kolekcji, przypomnienie inicjatyw dyrektora Szwalbego, ale nie tylko. To jest po prostu kolejne miejsce, gdzie można się zetknąć z dobrami kultury, z dziełami sztuki itd.
Jakie jest znaczenie tej kolekcji? Jak możemy o tym powiedzieć przeciętnemu odbiorcy? No bo dla pana, dla Andrzeja Szwalbego, to były perły, które zostały zgromadzone. Przez wiele lat niestety były troszeczkę dziećmi niechcianymi. Czas na nie źle wpłynął, są zdewastowane, ale Jakie ma znaczenie ten zbiór?
No, ten zbiór ma kilka znaczeń. Po pierwsze, jest to świadectwo minionej kultury ziem polskich, ponieważ te instrumenty kiedyś stały w domach społeczeństwa polskiego i były jak gdyby elementem, narzędziem pomocnym w realizowaniu własnych ambicji kulturalnych, poznawania muzyki, wykonywania muzyki dla własnej przyjemności, czy nawet słuchania, możliwości słuchania innych, którzy na tych instrumentach grali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest poszerzanie wiedzy, światopoglądu, ale tu nie mówmy takimi wielkimi słowami, ale po prostu wiedzy o tym, co istnieje, co istniało. Teraz tych instrumentów nie mamy w domu, tak jak kiedyś, kiedy one były w wielu domach, szczególnie mieszczańskich, nieodzownym elementem wyposażenia. Teraz widzimy to na estradzie, pianiści to widzą, często pianiści nie wiedzą, co w nich w środku jest, a tu jest bardzo dobra okazja, żeby poznać, oczywiście nie tylko dla pianistów, ale dla normalnych widzów i zwiedzających takie przybytki sztuki, zobaczyć, co jest w środku, jak to było zrobione, jak to się rozwijało na przestrzeni ostatnich 200 lat. Myśmy dopiero niedawno obchodzili 200-lecie narodzin fortepianu. Także to jest w dalszym ciągu bardzo młody instrument, a z drugiej strony jest już w pewnym sensie zabytkiem, dlatego że przestał rozwijać, on już osiągnął swoją optymalną formę i techniczną, i zewnętrzną. I jest, że tak powiem, nieodzownym narzędziem w kulturze muzycznej.
Jak oglądamy te fortepiany, to często sobie możemy uzmysłowić, że to prawdziwe instrumenty wręcz perkusyjne.
Perkusyjne w sensie, dlatego że te instrumenty są pobudzane młoteczkami, to znaczy struny w tych instrumentach są pobudzane do drgań młoteczkami. Jest to jak gdyby kolejny element rozwoju instrumentów klawiszowych, bo przedtem były instrumenty typu klawesyn, gdzie struny były szarpane i klawikord, gdzie były co prawda uderzane, ale to były bardzo mikre, dynamicznie instrumenty, mikre uderzenia. Te instrumenty były ciche, małe, to były głównie instrumenty do ćwiczenia w domu. Dopiero włączenie do tego działania młotka, który swobodnie uderza w strunę i pozwala jej drgać dalej, doprowadziło do tego, że te instrumenty stały się głośniejsze i lepsze technicznie, chociaż początkowo przegrywały właśnie znacznie sprawniejszym technicznie klawesynem. Takie były początki. Na początku to był po prostu jakiś udoskonalony klawesyn, który nazywano zresztą klawesynem młoteczkowym. Przez wiele lat, zanim wymyślono nazwę fortepian, od tego, że można było grać, różnicować dynamikę, mieć i forte, i piano, czyli głośno i cicho.
Panie profesorze, powiedział pan, że trzeba pomocy, aby ta kolekcja się ostała i żeby przede wszystkim została odświeżona, ale powiedział pan też, że może być poszerzona. O jakich pieniądzach mówimy, o jakiej pomocy?
W tej chwili aktualnie my mamy tutaj z kolekcją problem, że w dalszym ciągu nie ma wystarczająco dużo miejsca na jej eksponowanie, a także miejsca na to, żeby te instrumenty zakonserwować, odrestaurować, bo to, na to jest potrzebne miejsce na warsztat, oczywiście pieniądze na materiały i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili mamy najwięcej problemów z brakiem miejsca, ponieważ poza tymi instrumentami, które są rozmieszczone dość ciasno na ekspozycji, mamy kilkanaście instrumentów jeszcze w piwnicy upchanych jeden koło drugiego.
To ile ich wszystkich jest?
Jest ich w tej chwili 52 instrumenty w kolekcji, plus jest jeszcze fizharmonia, która nie została tutaj włączona. A poza tym, jak wszystkie kolekcje, one w perspektywie mają plan rozwoju, bo jak się znajdą jeszcze jakieś cenne instrumenty, które pasują do profilu zbioru, to być może uda nam się to włączyć, ale trzeba to gdzieś postawić, a to są meble, że tak powiem, wymagające dosyć dużo miejsca. Tutaj mamy problem Ostromecku, który ma pałac, dwa pałace, ale część jest zajęta. Poza tym to nie jest tak prosto rozmieścić instrumenty, żeby były dobrze eksponowane. Jest tutaj optymalna możliwość rozwoju, ponieważ obok pałacu są dwa olbrzymie spichrze, które można by zagospodarować, w których można by i zmieścić część instrumentów jako ekspozycję, i zmieścić warsztat konserwacji, i zmieścić nawet całą salę koncertową. bo ta sala, która jest w Pałacu Mostowskich, jest w sumie za mała, kiedy potrzeba większego zespołu wykonawców. Także tu są duże możliwości rozwoju, ale w dalszym ciągu te spichrze nie należą, nie są w naszej gestii, w gestii tutaj ani centrum, ani jego oddziału tutaj w Pałacu. Także to jest jak gdyby najprostsze, najbliższe możliwe rozwiązanie, ale ono wymaga tych jakichś tam pieniędzy, które warto włożyć w kulturę. To w sumie nie jest, bo to jest kwestia kilku milionów na wykupienie tych spichrzy i jeszcze kilku na ich zagospodarowanie, zaadoptowanie. Ponieważ to są bardzo solidnie zbudowane budynki o grubych murach, małych oknach, czyli tam wymaga tylko wyposażenia wnętrza w odpowiednie okablowanie i tak dalej, ale w sumie ewentualnie zabezpieczenie dachu, ale na razie te dachy są bardzo porządne. To jest kwestia, nie wiem, może 10 milionów i to wszystko by ruszyło do przodu, łącznie z konserwacją. Oczywiście to jest 10 milionów, czy taka podobna suma, to jest wielkość względna, dla jednych dużo, dla drugich mało, ale myślę, że w budżecie miasta to nie są wielkie pieniądze. A już w tej chwili Ostromecko bardzo jest takim miejscem, które przyciąga masę ludzi. Kiedy my tutaj już byliśmy, robiąc dokumentację tych instrumentów, czy nawet teraz, widać, że tutaj są no, dziesiątki, setki osób, które tu przyjeżdżają, szczególnie w weekendy. I do tego pałacu, i do, gdzie są oprócz oczywiście instrumentów, są jeszcze kolekcje obrazów, rzeźb. I ten park tutaj jest naokoło piękny i bardzo nietypowy. Także jest to miejsce, tak jak kiedyś dyrektor Schwalbe marzył o tym, że to będzie jakieś takie kulturalne centrum weekendowe Bydgoszczy.
Mówił pan o poszerzeniu ewentualnym kolekcji. Jakie to muszą być cechy danego instrumentu, żeby można było go włączyć do tej kolekcji?
No, przede wszystkim musiałby mieć duże walory zabytkowe, bo na to się nastawiamy, ponieważ w Polsce mimo tych obydwu wojen tych instrumentów zachowało się bardzo wiele, ale bardzo wiele takich dosyć późnych, czyli tam z przełomu XIX-XX wieku, których są setki, które mają nawet numer seryjny kilka czy kilkanaście tysięcy, numer produkcji. Nas interesują bardziej takie unikalne jakieś egzemplarze, takie jak są we wcześniejszych okresach, kiedy robiono, takie wytwórnie robiły rocznie 10-20 instrumentów. W zasadzie każdy z nich był robiony jako wyjątkowy egzemplarz ręcznie i tak jak widać tu po naszej kolekcji, widać, że te instrumenty były wykańczane tak jak meble użytkowe. To były dzieła sztuki, rzemiosła artystycznego. I takie instrumenty nas interesują, natomiast cały czas jest nacisk i duża potrzeba zagospodarowania instrumentów, które ludzie mają, posiadają. Niestety zmienił się już od dawna model kultury. To, że kiedyś w domu był instrument, się na nim grało, przekazywało z córki, z matki na córkę jako posag, to wszystko już gdzieś zginęło. Zastąpione oczywiście współczesną elektroniką, która ma swoje zalety, ale w związku z tym wiele tych instrumentów straciło rację bytu i dom. I jest, no jest to jeszcze w dodatku kłopotliwy mebel, który wymaga specjalnej ekipy, żeby to wynieść, bo to waży kilkaset kilogramów, nie bardzo się mieści na klatce schodowej i tak dalej.
W windzie
w ogóle, tak, no chyba że jest towarowa. Także to jest problem, a to jest problem nie tylko Polski, bo taki sam problem jest w Szwecji i w innych krajach, gdzie zmienił się w ogóle model, ale trzeba właśnie wybrać te najlepsze egzemplarze, żeby je zachować dla potomności w takich kolekcjach jak ta.
Profesor Benjamin Vogel powraca do Ostromecka, nadzoruje kolekcję fortepianów i innych instrumentów, która jest tam zdeponowana i również będzie obecny na konferencji instrumentologicznej już za tydzień właśnie w Ostromecku. Teraz zapraszam Państwa na fragmenty z kolei konferencji prasowej zapowiadającej najnowsze oratorium Piotra Salabera. Non omnis moriar. Tak zatytułowane jest to oratorium do tekstów księdza Sylwestra Warzyńskiego.
Jest to nasz trzeci koncert, który realizuję wspólnie z Piotrem.
Jolanta Pisarska.
Pierwszy, który nosił tytuł Missa Mundana, do słów nieżyjącej poetki bydgoskiej Małgorzaty Szulczyńskiej, napisał muzykę Piotr. Premiera miała miejsce tak naprawdę dzień po śmierci Jana Pawła II. Dedykowany ten utwór i w całości był Janowi Pawłowi II. Drugi projekt realizowaliśmy z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Był to tytuł Niech lampy naszej wiary nie gasną. Wielkie wydarzenie, które również bydgoszczanie mieli okazję oglądać na telebimie na Starym Rynku. Także się odbyło w Farze. To wydarzenie było naprawdę bardzo przyjaznym i wesołym koncertem, bo myślę, że tak by chciał również papież. To by była druga rzecz, natomiast trzecia rzecz, po tym naszym wspólnym wydarzeniu, w którym nam pomagał ksiądz Sylwester, zrodził się taki pomysł, że może by panowie coś wspólnie napisali. Troszkę się to rodziło długo, ale urodzi się 9 na wyspie jako oratorium Piotra Salavera. Do słów księdza Sylwestra Warzyńskiego.
Jestem zawstydzony.
Ksiądz Sylwester Warzyński.
Jestem zawstydzony, że pracuję z kimś takim jak pan Piotr i że do tych tekstów, które napisałem, Piotr Salaber robi muzykę. Natomiast może nie powiem o tekstach, no bo teksty po prostu państwo będą, mam nadzieję, że będą mieli okazję i przyjemność, co jest ważne, że będą mieli okazję i przyjemność się w te teksty wsłuchać. Natomiast powiem, co było inspiracją, ponieważ ta inspiracja też jakoś podczas tego koncertu wybrzmi. To znaczy inspiracją tego tekstu jest Tryptyk Rzymski. No to jest ostatni chyba tekst Jana Pawła II. I ten tekst jest naprawdę wyjątkowy. On jest, ten poemat Jana Pawła II odczytuje jako taka historia o człowieku. One jakby malują pewien obraz człowieka. Człowieka, który przemija, człowieka, który pyta, człowieka, który się zastanawia, który kocha. Tak tego człowieka widział Jan Paweł II, jako kogoś absolutnie wyjątkowego. I myślę, że te teksty właśnie, one, jeśli tak będzie, to będzie cudownie, że one spowodują trochę, może i właśnie kwestia muzyki, ta warstwa tekstowa, tak jak Piotr przed chwilą powiedział, że one sprawią, że się na chwilę zatrzymamy.
Na razie ja mam ten utwór w głowie, on jest zapisany w nutach.
Piotr Salaber.
To jest, proszę państwa, nawet miałem moment, zastanawiałem się, czy nie przynieść partytury, bo partytura ma 200 stron i format A3, więc jest to rzeczywiście dosyć pokaźnych rozmiarów książeczka. Natomiast nie ukrywam, że dla mnie jest to też ogromna przyjemność spotkania się ze współtwórcami, z wykonawcami właśnie na scenie, w takiej sytuacji, w której możemy wszyscy razem to państwu przedstawić. Jeśli chodzi o księdza Warzyńskiego, to rzeczywiście to nasza pierwsza współpraca, ale ja miałem rzeczywiście wrażenie, przez może ilość rozmów naszych wcześniejszych, filozoficznych głównie, że doskonale się rozumiemy i w tej płaszczyźnie metafizycznej, która się tam pojawia i która koniecznie musi się pojawić, tej transcendentnej, gdzieś dobrze jakby zmierzamy w tym samym kierunku i nie ukrywam, że bardzo się starałem, żeby te elementy zostały najbardziej uwypuklone w muzyce, co nie jest proste przy tak skomplikowanym aparacie wykonawczym, prawda? Bo mamy tę czwórkę solistów śpiewających, mamy Natalię Walewską, znakomitą, wybitną polską skrzypaczkę, więc mamy tutaj bardzo różny aparat wykonawczy, mamy tych wokalistów albo bardzo klasycznych, albo gdzieś trochę z pogranicza, ponieważ nawet Olga Bończyk ma wykształcenie muzyczne, ona jest po Akademii Muzycznej, po Wydziale Wokalno-Aktorskim. W związku z tym, pisząc to, mogłem sobie pozwolić na to, żeby troszkę użyć środków takich bardzo klasycznych, ale i trochę nie. W związku z tym, gdybym miał powiedzieć, na czym najbardziej mi zależy w tej chwili, w tym koncercie, już na tym etapie, kiedy będziemy to wszystko składać, to jeżeli grupa mieszkańców naszego miasta przyjdzie na ten koncert, stanie na tej Wyspie Młyńskiej wieczorem i po prostu się wzruszy i coś przeżyje, a może, co daj Boże, pomyśli sobie, że może w niektórych sprawach można jeszcze troszkę nad sobą popracować i być po prostu trochę lepszym człowiekiem, to w zasadzie niczego więcej ja bym nie oczekiwał i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby to się w ten sposób udało. Specjalnie wspomniałem o tych wykonawcach troszkę z różnych światów muzycznych, ponieważ właśnie bardzo bym chciał, żeby to nie powstało hermetyczne dzieło współczesne, trudne, nad którym trzeba będzie deliberować, jakim językiem muzycznym zostało ono napisane. tylko żeby niosło ze sobą emocje. Ja głównie piszę do teatru i piszę do filmu, w związku z tym jakby ta kwestia przebiegów dramaturgicznych, napięć i budowania tego, żeby to było po prostu ciekawe. Mam przyjemność często pracować w Rosji, w rosyjskich teatrach i w Moskwie i w Petersburgu. I Rosjanie nauczyli mnie tam jednej rzeczy, bardzo wielu oczywiście, ale między innymi tego, że spektakl może się nie podobać komuś, ma prawo zawsze, może być w innej estetyce, może być napisany innym językiem, utwór też dotyczy to również utworów muzycznych, ale jest jedna podstawowa sprawa, nie może być nudny. W związku z tym jakby tutaj głównie myślałem o tym, żeby tę dramaturgię zbudować. Ona w dużym stopniu jest zawarta oczywiście w tekstach księdza Sylwestra, z czego bardzo się cieszę. Troszeczkę oczywiście starałem się operować tym tekstem i używać niektórych fragmentów w partiach chóralnych, tych ważniejszych właśnie, tak żeby się udało je uwypuklić. Ogromnie się cieszę też ze spotkania z Wiktorem Zborowskim, z którym spotykamy się częściej albo w Teatrze Szóste Piętro, gdzie piszę muzykę, on dosyć często występuje, albo z kolei spotykamy się czasami zaocznie, że tak powiem, ponieważ piszę muzykę do przedstawień Teatru Polskiego Radia, w których on bierze udział. Ostatnie, które udało nam się zrealizować, było niedawno na antenie radiowej Jedynki, to Uśmiech Szczęścia Józefa Konrada, bo mamy rok konradowski. Jedną z głównych ról grał tam właśnie Wiktor. Bardzo, bardzo się cieszę, że też się spotkamy tutaj w tym gronie. Dodam może jeszcze, że ja też odbieram to, jak ten utwór powstał, jako takie zebranie się dobrej energii i dobrych, fajnych ludzi wokół. I nigdy nie byłbym w stanie zrobić ani napisać ani tego koncertu, ani dwóch poprzednich, gdyby nie obecność tych właśnie osób.
Fragmenty z konferencji prasowej Oratorium Non Omnis Moriar zostanie zaprezentowane na Wyspie Młyńskiej. W najbliższą sobotę 9 września o godzinie 19 wystąpią m.in. Magdalena Wór, Olga Bończyk, Maciej Miecznikowski, znakomity bułgarski tenor od lat mieszkający w Polsce Kaudi Kaudow, ale również na skrzypcach Natalia Walewska, a teksty będzie czytał Wiktor Zborowski, chór kameralny Schola Cantoris Gedenensis i Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Tak wygląda skład wykonawczy. A my przez moment będziemy cieszyć się wraz z członkami chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Ten chór, gdzie się nie pojawi, tam zdobywa główne nagrody i między innymi o tym ta rozmowa.
Magdalena Filipska, asystentka w chórze kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Janusz Stanecki, dyrygent chóru.
Michał Gozdek, wieloletni członek chóru, można powiedzieć.
No i za każdym razem to mówimy, no ale nie sposób o tym nie mówić, że gdziekolwiek się chór kameralny Akademii Muzycznej nie pojawi, to no wraca z trofeami. Panie profesorze, pochwalmy się, wróciliście z Macedonii, Ohrid Choir Festival, czyli Międzynarodowy Festiwal Ohrid 2017. To ważna impreza na rynku festiwali i konkursów chóralnych.
Tak, bardzo ważna. Co roku zrzesza dużą ilość zespołów chóralnych. W tym roku było to 28 w ogóle biorących w festiwalu, natomiast w konkursie wzięło udział 19 zespołów, można powiedzieć europejskich i azjatyckich w tym roku. Rzeczywiście wiele z tych zespołów było bardzo dobrych.
Jak się tam dostać? Wystarczy napisać taki wniosek zgłoszeniowy?
Nie, tak jak na każdym konkursie chóralnym decyduje zgłoszenie osiągnięcia chóru z poprzednich lat oraz nagranie chóru, które się załącza właśnie do dokumentacji.
To nie jest jednoetapowy konkurs.
Ogólnie na miejscu tak. No z tym, że tutaj, jeżeli najpierw jest jakaś preselekcja, to no, to jest jakby pierwszym etapem. Natomiast ten drugi etap finałowy, no właściwie podzielony jeszcze na dwa, bo to było podzielone na normalny cykl konkursowy, który odbywał się podczas czterech koncertów. Natomiast później pięć najlepszych chórów wyselekcjonowanych przez jury walczyło osobno zupełnie o nagrodę Grand Prix.
I w tej finałowej grupie były dwa zespoły z Polski?
Trzy. No, muszę powiedzieć, że Polacy w tym roku wystawili kilka bardzo dobrych zespołów. Niektóre nie dostały się do tej grupy, ale te, które się dostały, mianowicie chór Wydziału Pedagogicznego Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu, oczywiście Uniwersytetu w Poznaniu. Bardzo dobry zespół, znakomite głosy. No i chór utytułowany już, który bywał wiele razy w Bydgoszczy, tutaj na chórach szkolnych, mianowicie zespół Resonans Contutti z Zabrza. To były polskie zespoły.
Magda, to w takim razie przyznajcie się, jakie nagrody jeszcze oprócz Grand Prix. Zresztą Grand Prix bardzo piękne. Mnie to cieszy, że w Polsce zwykło się przyznawać puchary, a wy przyjechaliście właściwie z biżuterią.
Zgadza się, jest to dosyć niestandardowa forma pucharu. A co do nagród specjalnych, to może zacznę od tej osobiście dla mnie najważniejszej, ponieważ miałam okazję zadyrygować utworem Zografskiego pod tytułem Sijaniem. Utwór ten był przeznaczony na chór mieszany wraz z solistą barytonem, o który poprosiłam jednego z chórzystów, Adama Kujawskiego. Za ten utwór można było uzyskać nagrodę specjalną, co udało nam się i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa.
To była kompozycja obowiązkowa, tak? Jak rozumiem? Czy tam było
do wyboru.
Kilka utworów Zografskiego do wyboru. My wybraliśmy akurat ten utwór i okazał się to szczęśliwy wybór.
Panie Michale, to miło jeździć z chórem już od wielu lat, wiedząc, że zawsze się wraca z nagrodą.
No nie przeczę, tak, jest to miłe. Zawsze wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc każdy kolejny wyjazd przynosi kolejne oczekiwania i tym razem pewnie też wielu członków miało jakieś oczekiwania. No i sprostaliśmy, tak bym to określił.
Już czuliście podczas występu, że się podobacie publiczności i jurorom?
Jeśli chodzi o jurorów, to moim zdaniem nigdy nie wiadomo, jak to jest, bo czasami reakcje, które zdradzają podczas występu mogą być zupełnie inne i zwodzić występującego, więc najlepiej po prostu starać się zrobić jak najlepiej swoją robotę, zaśpiewać jak najpiękniej, a co wyjdzie, to wyjdzie i tutaj nam się udało i wyszło i to nie tylko z jedną nagrodą, ale z paroma.
Czy dla was konkursy, no bo ile już lat jeździcie na te konkursy? Tyle, ile istniejecie, prawda?
No, prawie panie 32 profesorze. Lata.
Więc czy dla was konkursy jeszcze stanowią jakąś taki magnes, taką poprzeczkę, którą sobie wiecznie wystawiacie coraz wyżej?
Można powiedzieć, powinienem powiedzieć dla mnie, ponieważ ja te 32 lata jestem w tym chórze, sam go utworzyłem, a chórzyści się zmieniają to bardzo dużo. W tym roku, jak zawsze na wyjeździe, robimy oczęsiny chóralne, nowych członków, to okazało się, że ilość otrząsanych jest dużo wyższa niż tych, którzy siedzieli tam i obserwowali to. Także to tylko świadczy o tym, jak ta fluktuacja jest co roku bardzo duża. W tym roku to było prawie 50%, także to jest bardzo dużo jak na zespół chóralny i tym bardziej cieszy to ten fakt, że przez ciężką pracę, przez ten rok, no udało się ten rok zakończyć naprawdę no niesamowitym, bo to nie zawsze, tak jak pani redaktor mówi, zdarza się czasami, że no, prawie rzadko, że przyjeżdżamy bez niczego, tak jak było kiedyś tam, pamiętam dawno w Słowenii, na przykład na konkursie. Tam nam po prostu za wszystko minusy stawiali, za każdą jakieś drobiazgi, bo oni są tak bardzo drobiazgowi, ale tutaj w tym roku to w ogóle jest to wyjątkowe, więc tak jeszcze przypomnę tylko, że no, pani Magda właśnie pojechała na konkurs, bo wszystkie trzy międzynarodowe w Rumi, gdzie chór uzyskał pierwszą nagrodę. Później byliśmy w Barczewie, też Festiwal Nowowiejskiego, tym bardziej się cieszyliśmy, że to naszego patrona i w tym roku Nowowiejskiego również i to się udało Grand Prix. No i to ochryckie Grand Prix, myślę, że najcenniejsze, bo w największej konkurencji zdobyte i takiej międzynarodowe jury. No jest to zawsze takie wyzwanie dla chóru, ale również i dla mnie po prostu i dla pani Magdy jako prowadzącej wspólnie ten koncert w ramach konkursu. No trzeba sprostać, tam nie ma jakiś po prostu, że można sobie chwilę złapać oddechu w czasie takiego śpiewania. Jest to naprawdę napięcie niesamowite. Wiadomo, że wszyscy to okupili no, dużą pracą. Przede wszystkim jakby tej pracy nie było. Całe szczęście, że troszeczkę nam rekompensowało no, piękny krajobraz tam w Ochrid, bo to jest nad pięknym jeziorem miejscowość położona.
Czyli troszeczkę zwiedziliście, czy nie?
No zwiedziliśmy w sensie stacjonarnym nad jeziorem. No bo tak to nie było możliwości gdzieś pojechania, bo po prostu nie było czasu, no jak jeszcze się dowiedzieliśmy, że zakwalifikowano nas do tej rundy finałowej, no znowu praca ruszyła. Jeden dzień był rzeczywiście całkowicie wolny od śpiewania, aż na te 10, które, no może bez podróży z 8.
Panie Michale, jak wygląda dobór repertuaru? Czy wy macie, członkowie, macie jakiś wpływ na to, co pan profesor wybierze do śpiewania?
Z tego typu zespołu zazwyczaj jednak dyrygent jest głównym odpowiedzialny za dobór repertuaru i tutaj chwilę trzeba przed panem profesorem, bo dobór repertuaru okazał się bardzo trafny, bo widać, że po prostu został poczyniony w ten sposób, byśmy mogli uzyskać tyle nagród pozaregulaminowych, no bo mogliśmy nie śpiewać na przykład utworu Zografskiego, mogliśmy nie śpiewać muzyki dawnej, teoretycznie pewnie, ale wtedy byśmy nie uczestniczyli w tych dodatkowych, że tak powiem, dodatkowej rywalizacji. Więc w ten sposób członkowie chóru pewnie mają jakiś wpływ, no bo wiadomo, że pewnie żaden dyrygent się nie zdecyduje wykonywać utwór, kiedy zobaczy taką ewidentną niechęć do a takie rzeczy też się zdarzają, nie ma się oszukiwać.
Jednym
ludziom się podoba to, a drugim się podoba tamto, ale raczej myślę, że my nie jesteśmy kapryśni i jakby podporządkowujemy się dość łatwo.
Magda, jak ty długo pracujesz w chórze? Teraz Magda liczy.
W chórze kameralnym śpiewam od 12 lat, a współpracuję od, myślę, 5. I muszę powiedzieć, że ten rok, tak jak profesor wspomniał, ten rok jest naprawdę wyjątkowy i ze względu na przede wszystkim atmosferę, która panuje w zespole, muszę przyznać, że przez 12 lat różnie to się układało, w zależności od tego, jakie osoby przychodziły, z jakich wydziałów, a w tym momencie chór kameralny stał się takim zespołem, w którym uczestniczą osoby z każdego wydziału, z każdej specjalności, z każdego kierunku, z wyjątkiem wydziału wokalno-aktorskiego. I to, że grupa jest zgrana i to, jak w tym roku doszliśmy do tego brzmienia, które udało nam się wypracować, to właśnie przekłada się na nagrody, które w tym roku udało nam się uzyskać.
Część roku odchodzi, ale część nie chce odejść z chóru, mimo że już ukończyła studia. I co wówczas?
Jest taka możliwość, jak wprawdzie pan Michał już jest absolwentem, ale również jest nadal studentem na wydziale instrumentalnym.
Trzyma się pan krzesełka.
Oczywiście. I z czego się bardzo cieszę, bo to już bardzo doświadczony chórzysta, ale jest ta grupa taka i zawsze żałujemy najbardziej, bo duże zaangażowanie jest na przykład ze strony kierunku reżyseria dźwięku, a oni niestety na studia drugiego stopnia idą do Warszawy. I mała grupka była ta, że przyjechała specjalnie i pojechała z nami, bo tych najbardziej doświadczonych śpiewaków. No i tu muszę powiedzieć, że to jest bardzo cenne i tak samo z kierunków takich jak dyrygentura chóralna, czy muzyka kościelna. No ci ludzie są, jak tylko mogą, jak na przykład nie założą rodziny, nie pojawią się dzieci, to śpiewają.
No chyba, że założą rodzinę wewnątrz chóru, że tak się wyrażę. Aha, a takie rodziny mamy z małżeństwa, prawda?
Tak, mamy jak najbardziej i z czego się ja bardzo cieszę, nawet w tym roku jedno małżeństwo było, jechali wprawdzie własnym środkiem transportu, bo z malutkim dzieckiem i ogromnym problemami, żeby oboje mogli zaśpiewać, z kim to dziecko zostawić, zupełnie przypadkowymi czasami ludźmi. Także to było trudne. No, jeszcze, jeżeli mogę, to chciałbym powiedzieć tylko, że bardzo staraliśmy się reklamować tutaj nasz region, nasze miasto. Mieliśmy nawet taki specjalny baner Bydgoszczy, który gdzie tylko mieliśmy nawet zgodę, żeby otworzyć tam i na konkursach, i w tych salach głównych. I co oczywiście uczyniliśmy? Rozdawaliśmy ulotki województwa i miasta. Także no staramy się przy takiej okazji również reklamować właśnie ten ośrodek tu, jak bydgoski, muzyczny, znakomity, jak również nasz cały region, bo to jest, myślę, że bardzo ważne. I zresztą wymieniliśmy się różnymi materiałami, na przykład z chórami z Cypru, z Turcji, z Rumunii. Także jest to rzeczywiście naprawdę bardzo takie cenne przy okazji.
Kolejny konkurs kiedy?
No, w przyszłym roku oczywiście.
Dopiero?
Nie, to niestety wiąże się również taki wyjazd z dużymi środkami finansowymi i to my to musimy po prostu brać pod uwagę.
To raz jeszcze gratuluję. Myślę, że nasi słuchacze będą mogli zobaczyć tę biżuterię, którą otrzymaliście na naszej stronie. Raz jeszcze gratuluję.
Bardzo dziękujemy.
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w tej chwili rozpoczyna pracę nad kolejnym sezonem. Troszkę w nowym składzie, jak Państwo też słyszeli. I będziemy trzymać kciuki za kolejne występy ich na konkursach i festiwalach chóralnych. To wracamy do płyty Made in Poland. I teraz kompozycja Krzysztofa Lęczowskiego, to wiolonczelista Atom String Quartetu, zatytułowana Namysłowiak, na improwizujący kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową. Ta kompozycja powstała przed rokiem, w 2016 roku. Namysłowiak to kompozycja, w której Krzysztof Lęczowski powrócił do twórczości, a właściwie sięgnął do twórczości Zbigniewa Namysłowskiego, komponując utwór energetyczny, mieniący się kolorami i ciekawie przetwarzający to, co w grze legendarnego jazzmena najlepsze, napisała Karolina Kolinek Siechowicz we wstępie do płyty. Tak więc rozkoszujmy się kompozycją Krzysztofa Lęczowskiego, wiolonczelisty Atom String Quartetu, Namysłowiak. A my spotykamy się za tydzień, dokładniej mówiąc w sobotę po godzinie 22:00.